Jest godzina 13. W Państwa domach gości Radio Maryja.
5 lutego, pierwszy czwartek miesiąca, 90. rocznica powołania biskupstwa polowego. Rozpoczynamy wiadomości. W Sejmie trwa konferencja Dialog, Kompromis, Porozumienie w 20. rocznicę Okrągłego Stołu. Bierze w niej udział grupa osób, które 20 lat temu spotkały się przy Okrągłym Stole. Zarówno ze strony rządowej, m.in. Jerzy Urban, tuba komunistycznego reżimu, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, chwiejący się m.in. nad grobami polskich oficerów pomordowanych przez NKWD, Stanisław Ciosek, były ambasador PRL w ZSRR, jak i ówczesnej opozycji, m.in. bohater korupcyjnej afery Rywina, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, były premier Tadeusz Mazowiecki, który nie dopuścił do rozliczenia komunistów poprzez rozciągnięcie tzw. grubej kreski. Rozmowy Okrągłego Stołu, przypomnijmy, toczyły się od 6 lutego 1989 roku przez dwa miesiące. Przy stole zasiedli przedstawiciele władzy i opozycji, Kościoła, OPZZ, a także wskazane przez obie strony osobistości uznane za niezależne autorytety. Ich rezultatem były jeszcze niedemokratyczne wybory do Sejmu. Według parytetu 65% mandatów dla PZPR i środowisk z nią związanych, 35% miejsc dla kandydatów bezpartyjnych oraz wybory do Senatu, które odbyły się 4 czerwca. W ich efekcie powstał w części komunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Zdecydowanych kroków w walce z kryzysem domagają się od rządu związkowcy Huta Stalowa Wola. W Rzeszowie trwa kilkutysięczna manifestacja przeciw drastycznym podwyżkom cen prądu i opieszałości obecnego rządu. Związkowcy zaznaczają, że podwyżki cen prądu doprowadzić mogą do masowych zwolnień. Przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Henryk Szostak odczytał petycję manifestujących związkowców ze Stalowej Woli. Petycję przedstawicieli związkowcy przekazali wicewojewodzie podkarpackiej Małgorzacie Chomycz. Przed budynkiem manifestuje prawie 4000 osób, skandują m.in. złodzieje, złodzieje. Słychać też wycie syren. Na placu przed urzędem spłonęła czarna trumna z napisem Przemysł Stalowej Woli. Włoscy obrońcy życia apelują o ocalenie życia Eluany Englaro. To bardzo poważny i smutny moment w historii naszego kraju, stwierdza w związku z zapowiadanym przerwaniem karmienia Eluany ksiądz kardynał Angelo Baniasco. Przewodniczący Episkopatu Włoch przypomina jednocześnie, że stopień cywilizacji narodu mierzy się w pierwszym rzędzie poszanowaniem życia od poczęcia aż po naturalną śmierć, szczególnie gdy jest ono kruche. Ksiądz arcybiskup Pietro Brolo, ordynariusz Udine, gdzie od wtorku przebywa 38-letnia kobieta znajdująca się od 17 lat w stanie śpiączki, po raz kolejny apeluje o zwycięstwo kultury życia nad kulturą śmierci. Wzywa wiernych do nasilenia modlitw, aby Pan wspierał cierpiących i oświecił jednocześnie tych, na których spoczywa odpowiedzialność za tak dramatyczne decyzje. Na jutro, kiedy najprawdopodobniej rozpocznie się zmniejszanie dawek poddawanego Eluanie pożywienia, włoski ruch obrony życia zapowiada głodówkę solidarności. Przed kliniką, w której przebywa Eluana, trwa od wtorku manifestacja obrońców życia ze wspólnoty Jana 23 z Rimini. Jesteśmy tu, ponieważ chcemy, by Eluana żyła i aby stawić opór kulturze śmierci, która toruje sobie drogę w naszym kraju, powiedział stojący na czele wspólnoty Paolo Ramoda. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje z zagranicy. Izraelskie kanonierki ostrzelały płynący z Libanu do Strefy Gazy statek handlowy z pomocą humanitarną. Jak poinformowali dziennikarze telewizji Al Jazeera, izraelska marynarka wojenna trzykrotnie ostrzelała pływającą pod banderą Togo jednostkę. 18 żydowskich kanonierek otoczyło jednostkę, domagając się zawrócenia do Libanu. Żołnierze żydowscy weszli na statek i grozili załodze. Na pokładzie statku znajduje się około 60 ton pomocy humanitarnej. Statek wypłynął z Libanu we wtorek, następnie zatrzymał się na noc u wybrzeży Cypru. Wczoraj rano wyruszył w stronę Strefy Gazy, która objęta jest izraelską blokadą. W informacji agencyjnej nie podano, czy statek zawrócił. Na zakończenie wiadomości słów kilka o pogodzie. Z południa do Polski napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Do końca dnia w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Z kolei na północy i w części południowo-wschodniej opady deszczu, na Mazurach i Suwalszczyźnie przejściowo deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w Suwałkach do 8 stopni w Rzeszowie. Wiatr na ogół słaby, południowy. 6 minut po 13 wysłuchali Państwo wiadomości, już za chwilę aktualności dnia.
Kompensacja przyrodnicza to temat czwartkowych rozmów niedokończonych, których gośćmi będą wykładowcy i słuchacze studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska, kompensacji przyrodniczej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy na 21.40.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Berdychowska zamiast przewoźnika? Wydawany za pieniądze polskich podatników organ Związku Ukraińców w Polsce. Nasze słowo. Za pomocą kampanii oszczerstw i pomówień usiłuje skompromitować, pozbawić urzędu sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa ministra Andrzeja Przewoźnika. Najnowszy zarzut wobec niego dotyczy rzekomo nielegalnie postawionych upamiętnień w 4 tarnopolskich wsiach, gdzie Ukraińcy wymordowali w 1944 roku polskich mieszkańców. Ukraińcy chcą wymienić Andrzeja Przewoźnika na osobę, która pozwoli im stawiać memoriały ku chwale UPA. A na kogo? Czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. 90 lat ordynariatu Wojska Polskiego. Ta piękna rocznica daje sposobność i okazję do przypomnienia kart historii duszpasterstwa wojskowego, również wojennego. Czytam w naszym dzienniku. Projekt ustawy zakazującej zapłodnienia pozaustrojowego wpłynął do sekretariatu przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Gosiewskiego i utknął. PiS zamraża projekt. Czytam w naszym dzienniku. Ojciec narodu. W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek specjalny w 60. rocznicę rozpoczęcia posługi prymasowskiej przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czym wsławił się Jan Baszta? Rezerwaty przyrody i ścieżki dydaktyczne na ziemi żywieckiej. W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek poznajemy Polskę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Gdy nie wiesz, jak żyć.
Wszystkich, którzy pragną pięknej miłości, szczęścia, którzy chcą mieć szczęśliwą rodzinę, a więc młodzież, dorosłych, starszych, zapraszamy do najstarszego miasta w Polsce, do Kalisza, do cudownego świętego Józefa, na konferencję i modlitwę w tych intencjach. W każdy pierwszy czwartek. Zaprasza nas ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała z księdzem biskupem Teofilem, księdzem Kustoszem i współpracownikami. Pamiętajmy i przybywajmy. Niech nasze rodziny, niech wasza miłość będzie piękna i szczęśliwa. Pamiętajmy, najbliższy pierwszy czwartek. I przybywajmy w każdy pierwszy czwartek od godziny 17.30. Jezu Maryjo Józefie.
Godzina 13.10. W Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest pan profesor Romuald Szeremietiew, także w rządach po 1989 roku były minister obrony narodowej. Panie ministrze, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są teraz na wszelkich stronach gazet, wszędzie w mediach doniesienia o cięciach budżetowych, oszczędnościach. Niestety takie oszczędności nie ominęły także resortu obrony. Mamy tutaj pobieżne dane, jest to kilka miliardów złotych, jak się mówi, zaoszczędzonych. Czy rzeczywiście zaoszczędzonych, panie profesorze?
Można powiedzieć, że pseudooszczędności przede wszystkim nie ominęły Ministerstwa Obrony Narodowej, bo tam są zajście największe wyrwy. No i poza tym nie godzę się na mówienie o tym, że to są oszczędności, bo oszczędności to oznacza, że mamy jakieś środki, które postanowiliśmy zaoszczędzić, nie wydając je na coś, a wydać je na coś znacznie ważniejszego. Tutaj po prostu czegoś takiego nie ma. Wpływy do budżetu z gospodarki i z podatków są mniejsze niż przewidywano, no i w związku z tym nie ma pieniędzy, a więc budżet, który został przyjęty i zaplanowany w roku ubiegłym na rok obecny, jest nieaktualny i to jest dramat, jeżeli idzie o wojsko, o siły zbrojne, ale w szczególności jeśli chodzi o przemysł polski obronny, no bo obawiam się, mówi się o tym, że będą duże zwolnienia w tych zakładach i obawiam się, że może grozić zapaść temu przemysłowi.
No cóż, można powiedzieć, że obecnie jest to Ministerstwo Redukcji Obrony Narodowej.
Znaczy ja się przestraszyłem, proszę ojca, jak usłyszałem formułę, którą wygłosił właśnie minister Klich ostatnio, a on powtórzył pewnie bezwiednie słowa, które kiedyś wygłosił minister Mieszkiewicz, który powiedział, minister obrony narodowej nie jest ministrem obrony przemysłu obronnego. No więc odpowiadam, że właśnie jest, dlatego że armia, siły zbrojne, jeżeli nie mają zaopatrzenia we własnym przemyśle obronnym, no to w wypadku jakiegoś konfliktu, napięcia międzynarodowego znajduje się ona w beznadziejnym położeniu. No cóż z tego, że są żołnierze, nawet jak nie mają broni, a tutaj zajście żołnierzy też nie będzie. Więc to jakby druga część tego wszystkiego, co nam może zagrozić.
Wczoraj pan minister Bogdan Klich podczas konferencji prasowej mówił, że owszem, cięcia są konieczne, ale obiecywał, że mniej zakupów przede wszystkim u dostawców zagranicznych przy utrzymaniu linii produkcyjnych w krajowych zakładach, dążenie do przesunięcia płatności to są zasady oszczędności, tutaj w cudzysłowie.
Ale, proszę ojca, no przecież są podpisane umowy, no. I ponieważ no ja wiem, jak się układają relacje między resortem obrony a różnego rodzaju dostawcami, zwłaszcza zagranicznymi. I ja przecież sam oberowałem po głowie, dlatego że starałem się być w miarę niezależny w tych relacjach z dostawcami zagranicznymi. No nie sądzę, żeby się to coś zmieniło na lepsze i owi dostawcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kryzys tak zwany opanowuje gospodarki innych krajów, tu byli nam spolegliwi. To jest między bajki trzeba włożyć, no.
Ale tak, mniej zakupów u dostawców zagranicznych, to znaczy jak mniej na przykład F-16 będziemy mieli?
Nie, no F-16 to już mamy, więc wszystkieśmy kupili. Więc no to pewnie teraz nie kupimy, nie wiem, do nich uzbrojenia albo jakichś pakietów logistycznych, nie wiem. Albo nie będziemy ich naprawiać, bo tam ciągle naprawiać trzeba. To wszystko jest bardzo niejasne i no przyznaję, że ja byłem zaszokowany słysząc, że rząd znalazł w ciągu 2 dni chyba, tak, kilkanaście miliardów złotych oszczędności. To przepraszam, to nie można było tych oszczędności znaleźć wtedy, kiedy się przygotowywało budżet. No bo wtedy można było oszczędności znaleźć, jeżeli to są oszczędności oczywiście, ale ja mówię, to nie są oszczędności, to jest przykra konieczność.
No ale tutaj jeszcze jest druga część wypowiedzi pana ministra Bogdana Klicha, bo jak już tutaj cytowałem, wcześniej zapowiedział mniej zakupów przede wszystkim u dostawców zagranicznych, ale później w tej samej rozmowie w jednej z rozgłośni radiowej powiedział, że nastąpi redukcja zakupów transporterów Rosomak, rakietowych zestawów przeciwlotniczych Grom oraz skierowanych pocisków przeciwpancernych Spike. Jak się domyślam, te akurat wymienione to
są
nie są.
Są produkowane w Polsce albo przynajmniej skręcane w Polsce, tak bym powiedział, ponieważ z tego co mi wiadomo, przynajmniej z części tego uzbrojenia, polonizacja tam jest na bardzo wstępnym poziomie, ale faktem jest, że te zespoły przysyłane do Polski są montowane w Polsce. No i ten produkt powstaje w polskich fabrykach albo rękami polskich robotników. Więc no, tak czy inaczej, to ma oczywiście związek ze stanem przemysłu obronnego.
Na ten temat wypowiadał się także pan marszałek Sejmu i także były szef MON-u, zresztą chyba pana później zwierzchnik, pan Bronisław Komorowski, który powiedział takie zdanie, tnąc różne wydatki, można również szukać szansy na zlikwidowanie wydatków zbędnych wynikających ze złej struktury. Warto pokusić się o nową falę reformy w siłach zbrojnych, która pozwoliłaby na przesunięcie środków w ramach budżetu obronnego na technikę, na przykład kosztem nadmiernie rozbudowanych struktur. Czy polskie wojsko ma nadmiernie rozbudowane struktury, jeżeli...
Znaczy ja myślę, że tak, że to, co mówił pan marszałek, przy całym szacunku dla tej osoby ludzi w państwie, to są puste... To są slogany po prostu, no. Od dawna trzeba, znaczy po pierwsze tak, po pierwsze musimy sobie stwierdzić, że Polska ma niepasującą do obecnej sytuacji międzynarodowej strategię bezpieczeństwa narodowego. Ona jest przestarzała. Po drugie, że wyciągnięto z tego fałszywe wnioski co do modelu sił zbrojnych. I te fałszywe wnioski powodują, że musimy duże pieniądze wkładać w bardzo drogi sprzęt, uzbrojenie, które nie jest produkowane w Polsce. Po trzecie, przyjęto założenie, że naszą główną formą aktywności będą działania międzynarodowe z wyraźnym uszczupleniem zadań, jeżeli chodzi o obronę kraju, a to z kolei wymusza kolejne no, pieniądze, Afganistan i tak dalej, i tak dalej. Otóż, skoro tak, to dalej tutaj nie ma już o czym mówić, tak? Trzeba zacząć nie kolejne reformy, bo tych reform wojsko już przeżyło tyle, że nie wiem, czy następną by przeżyło. Trzeba naprawdę poważnej debaty nad tym, jak ma wyglądać polska obronność w sytuacji, kiedy nie tylko kryzysu, który narasta, ale i konfliktów międzynarodowych, które przecież sytuacje takie jak kryzys będą potęgowały, a nie łagodziły. No spójrzmy za naszą wschodnią granicę, tak? Dowiaduje się, że właśnie Kirgizja wypowiedziała NATO bazę, wiążąc się bardzo ściśle z Rosją i dostała jakieś pieniądze duże od Rosji, że powstają siły szybkiego reagowania Wspólnoty Niepodległych Państw i bliski związek, bardzo bliski z Białorusią. No, to są wszystko rzeczy, które no, każą się zastanowić, tak? No i w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że prezydent Obama prawdopodobnie zrezygnuje z programu tarczy antyrakietowej. No i jakieś redukcje będą. Czyli będzie się wycofywał z różnych rzeczy, zakładając, że tak rzeczywiście będzie. No to z kolei stawia nas w bardzo trudnym położeniu międzynarodowym. No i my w to położenie międzynarodowe wchodzimy, przepraszam, z armią, która no, akurat nie do tego była budowana. Zakładając oczywiście, że ona w ogóle jakaś jest. No.
No ale Armia Polska, jak pan mówi, według tych założeń, z którymi rzeczywiście można dyskutować, budowana była do prowadzenia misji zagranicznych. Tak. Tymczasem dzisiaj te misje zwijamy.
Tak, po prostu. Tak. I to jest też dziwne, dlatego że no, znaczy, są dwa rodzaje misji, które Wojsko Polskie wykonuje. Mam nadzieję, że MON się o tym zorientował już, ale no ogłaszają, na przykład likwidujemy przede wszystkim misje ONZ-owskie. Przy czym, jeżeli idzie o naszą aktywność ONZ-owską, naszych żołnierzy w tak zwanych błękitnych hełmów, no to ona nie ma charakteru takiego bojowego, jak wymuszanie pokoju, operacje w Iraku czy Afganistanie, czyli żołnierz nie jest tak narażony, ale do tego nie używa się aż tak ciężkiego sprzętu, czyli pełnowymiarowych jednostek, ale oprócz tego ONZ zwraca koszty takich operacji. Czyli my dostajemy pieniądze za to, że ci żołnierze tam uczestniczą, no i mamy prestiż międzynarodowy, prawda, że uczestniczymy w takich operacjach. Więc my te akurat mamy zamiar zlikwidować, jak słyszałem z ust pana ministra. No natomiast będziemy oczywiście w Afganistanie, bo likwidujemy powoli zaś Irak. No i ten Afganistan, to my płacimy wszystko z własnych pieniędzy, to jest z budżetu MON-u, to nie są pieniądze, które nam ktokolwiek kiedykolwiek zwróci. A więc to, co nas kosztuje, zostawiamy, a to, za co nam zwracają, likwidujemy. Czad, o którym tutaj też tam się wspomina, to zdaje się ONZ miało to przejąć, czyli byłaby formuła taka sama finansowania jak w przypadku Libanu i Syrii. Więc to powiedziałbym tak, no zastanawiać się by trzeba jakoś nad tym wszystkim, co się tam robi. No, ale ja rozumiem, że jak jest mało czasu, no to może to jest prawdą, że minister obrony narodowej wprawdzie nie mówi, że nie jest ministrem obrony przemysłu, ale piszą wszyscy, że obronił swoje stanowisko. No.
No tak, rzeczywiście to stanowisko wydaje się obronione. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym, że o tych sygnałach na temat tarczy antyrakietowej w Polsce. Dzisiejsza prasa donosi o tym, że wczoraj w Waszyngtonie szef niemieckiej dyplomacji, pan Steinmeier, przekonywał sekretarz stanu Hillary Clinton do po prostu do rezygnacji z tej tarczy. Czyli z tego wynika, że to są całkiem poważne już kwestie. Czy pana zdaniem Polska wznowić ofensywę dyplomatyczną, aby jednak tutaj temu lobbingowi niemieckiemu się przeciwstawić?
No to jest dosyć trudna kwestia, dlatego że tak, no po pierwsze oczywiście właścicielem tego projektu są Stany Zjednoczone. No my jesteśmy tylko, powiedziałbym, takim no sojusznikiem, który został wybrany do jego realizacji, a więc nie mamy tu głosu decydującego i oczywiście nie mamy głosu na tyle przeważającego, żeby rywalizować z Niemcami. Ja zresztą nie wiem, czy rząd będzie chciał takie działania w ogóle podejmować. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że no, Niemcy zaczynają stawać się takim adwokatem trochę Rosji. A to nam oczywiście, biorąc pod uwagę historię, tak pachnie niezbyt sympatycznie. Natomiast oczywiście tarcza jest elementem w tej układance międzynarodowej. Ja wspomniałem na początku, że pojawiły się już konflikty międzynarodowe, sprzeczność interesów i może być zaistnieć realna obawa prób zmiany międzynarodowego porządku, w którym Polska obecnie ma pewną pozycję i odzyskała niepodległość. Zmiana porządku międzynarodowego na świecie i w Europie może dla nas skutkować negatywnie. I pytanie, czy my jesteśmy na taki wariant gorszy przygotowany. No pan premier Tusk powiedział, że no, w ciągu najbliższych lat wojny tam nikt nie widzi, no więc nie ma potrzeby. Możemy przesunąć tam, zmniejszyć coś tam i tak dalej. No może tak, no może warto być optymistą.
No pytanie tylko, jak warto by i tutaj to kryterium przyłożyć, tak jak się przykłada w wielu innych sprawach o wiele bardziej błahych. Pytanie, jak robią inne kraje na świecie, inne kraje w Europie,
właśnie,
prawda?
Tak, tak.
Czy też zmniejszają armię, czy też tną wydatki, czy też likwidują swój przemysł obronny. No cóż, panie ministrze, jeszcze może jedno pytanie już zupełnie z innego zakresu. Pan jako minister obrony narodowej został później oskarżony niesłusznie. Przeszedł pan no, gehennę. Teraz jeszcze te kwestie gdzieś tam za panem się ciągną.
To znaczy, no sytuacja rzeczywiście jest trochę dziwaczna, dlatego że ja zostałem uniewinniony wyrokiem sądu rejonowego. No i jedynym tam takim przykrości, jaka mnie spotkała, to sąd orzekł grzywnę w wysokości 3000 zł, co biorąc pod uwagę całe postępowanie, nakłady i żądanie poprzednich 10 lat więzienia jest rzeczywiście rzeczą śmieszną. Ale żeby jeszcze dopowiedzieć, otóż ja uważam, że ta grzywna jest bezsensowna, również dlatego, że dotyczy ona ujawnienia 4 dokumentów pracownikowi mojemu w związku z jego obowiązkami służbowymi, których on by nie mógł wykonać, gdyby tych dokumentów nie znał. I już po całym zdarzeniu, później, nastąpiły zmiany, jeżeli chodzi o przepisy o ochronie informacji niejawnych, stwierdzono, że tego tajemnicy. No ale mniejsza z tym. Więc mówię, ja mam podstawy do tego, żeby się odwołać i żeby również tej grzywny nie było. No i nie mogę tego zrobić, dlatego że sąd nie sporządza uzasadnienia pisemnego do wyroku. Wyrok zapadł 24 października roku ubiegłego. Sąd powinien w ciągu miesiąca takie uzasadnienie na piśmie sporządzić, nie sporządził, a teraz nieoficjalnie dowiaduje się, że będzie prawdopodobnie termin 15 października roku bieżącego, czyli rok czasu będzie sąd pisał uzasadnienie do wyroku, postępowanie, które trwało 7 lat, do grzywny za 3000 zł. To tak jakby komuś zależało, żebym ja no jeszcze miał tam coś z tyłu.
A może to, panie ministrze, wynik tych cięć budżetowych w Ministerstwie Sprawiedliwości? Sąd nie ma za co pracować, dlatego...
Nie, sądzę, że to wcześniej, to jest decyzja tak zwana strategiczna, no podobnie jak armia zawodowa.
No tak, żeby przypadkiem pan nie mógł jakoś oficjalnie już tutaj wspierać polskiej obronności.
No myślę, że może, można snuć tego typu przypuszczenia. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś oskarżył o spiskową teorię dziejów, ale wiemy wszyscy, że na świecie jakkolwiek spisek nie rządzi światem, to są spiskowcy.
No tak, czyli rok czeka pan na zwykłe uzasadnienie wyroku.
Na zwykłe uzasadnienie do tego, żeby się odwołać od grzywny za 3000 zł.
No to rzeczywiście jest kolejne...
Podobno względu na skomplikowanie sprawy, nie wiem na czym ta komplikacja wygląda. No, może nowy minister sprawiedliwości, który miał własne doświadczenie z wymiarem sprawiedliwości PL-u, może jakieś działania podejmie, nie wiem. No ale sąd jest niezawisły, więc...
Tak, no ale oby, no to się jakoś szybko wyjaśniło, bo czekać tyle miesięcy na, no w sumie tak błahą sprawę, jak uzasadnienie do grzywny w wysokości 3000 zł, to jest zupełnie jakaś kuriozalna sprawa.
Absolutnie.
Przypominają się czasy lat 50. po prostu.
No wtedy to rozwiązywali sprawy znacznie krócej, to znaczy na ogół chyba nawet uzasadnień nie pisali.
No właśnie, pod tym względem...
Jest jednakże skrócone postępowanie.
Pod tym względem to wszystko przypomina właśnie.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy państwo, naszym rozmówcą był pan profesor Romuald Szeremietiew, także w minionym już 20. Pełnił funkcję ministra obrony narodowej. Dziękuję za tę rozmowę. Gorąco jeszcze raz pozdrawiam. A już za chwilę kolejny temat w audycji aktualności dnia. I ponownie połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, szczęść Boże, ojcze.
No tak wszyscy mówią o tych cięciach, oczywiście budżetowych. Czy cięcia pani Ewy Kopacz, minister zdrowia, wyjdą nam na zdrowie?
Znaczy na pewno nie, dlatego że tajemnicą Poliszynela jest to, że w systemie opieki zdrowotnej jest znacznie mniej środków, niż byśmy sobie tego życzyli. My jako pacjenci, my jako pracownicy opieki zdrowotnej, w związku z tym tutaj jeszcze wprowadzanie cięć, szukanie oszczędności, no to po prostu jest w pewnym sensie powiedzenie, no, że może dla kogoś tych pieniędzy po prostu zabraknąć. Trzeba pamiętać, że w zasadzie, kiedy zaczynaliśmy reformować system opieki zdrowotnej, a przypomnę, że w tym roku 10 lat Miniek miało być tak lepiej i to ten system finansowania po opiece zdrowotnej miał być taki dwutorowy. Część miała pokrywać Ministerstwo Zdrowia ze środków budżetowych i część z naszej składki, którą odprowadzamy. Już teraz nawet dwie składki. Ci, którzy są aktywni zawodowo, płacą jedną, którą odliczamy od podatku, drugą, która jest od podatku nieodliczana. Tą ostatnią również płacą emeryci i renciści. I było tak, że budżet państwa pokrywał koszty tych procedur wysokospecjalistycznych, programów, no tego, co jest kosztowne, co jest niezbędne. No, a ze składek miała być cała reszta. W tej chwili można powiedzieć, że szukając oszczędności w budżetach, notabene bardzo ciekawe też, prawda, że zaraz po uchwaleniu budżetu szukanie oszczędności, jakby nie można było tego zrobić przedtem. I w zasadzie trudno powiedzieć, kiedy rząd mówił prawdę, czy wtedy, czy teraz, a może w ogóle. No po prostu tych pieniędzy na szereg procedur będzie mniej i zaklinanie i mówienie, że tak nie będzie, jest po prostu oszukiwanie społeczeństwa, bo proszę zwrócić uwagę na to, jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który płaci za nasze leczenie, zbiera składkę z naszych wynagrodzeń. Jeśli my mamy dramat dzisiaj w zakładach przemysłowych, jeżeli mamy dramat w budownictwie, jeżeli pracowników się zwalnia, wysyła się na przymusowe urlopy, proponuje im się dobrowolne obniżenie sobie wynagrodzeń w zamian za to, żeby w ogóle mieli pracę, to oznacza, że będziemy mieli mniej pieniędzy ze składek, bo każdy z nas, odprowadzając podatki, odprowadza również składkę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmniejszenie poziomu wynagrodzeń albo wręcz zwolnienia pracownicze spowodują, że tych pieniędzy będzie mniej i co gorsza jeszcze, spowodują ucieczkę w tak zwaną szarą czy czarną strefę, gdzie często pracodawcy, nie chcąc płacić składek, szukając oszczędności, proponują pracownikom albo samozatrudnienie, czyli tą najgorszą formę, kiedy pracownik musi sam założyć swoją własną działalność gospodarczą, albo po prostu niższą stawkę, płacąc najniższą. I to są rzeczy, które no będą skutkowały całą reakcją zdarzeń bardzo niekorzystnych.
No pytanie, czy to ktoś przewidział taki mechanizm, bo przecież cały świat, gdy się patrzy na innych w tym momencie kryzysu, właśnie nie tyle tnie wydatki, ile dofinansowuje te dziedziny, bo wiadomo, że mechanizm jest taki, jak
pieniądz
pani...
Pieniądz robi pieniądz.
I tak jak pani powiedziała, jeżeli będzie pogorszenie na rynku pracy, będzie mniej tych pieniędzy w systemie. Jeżeli będzie mniej pieniędzy w systemie, to będzie mniej ich dla pacjenta. No i nasze rzeczywiście na zdrowie nam to nie wyjdzie. A do tego rzeczywiście, no, tu jest bardzo zastanawiająca ta kwestia, kiedy państwo, to o czym pani powiedziała także przed chwilą, państwo, które zobowiązało się swego czasu do tych procedur bardzo specjalistycznych,
tak,
teraz nagle przesuwa to na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia.
To wprost, Narodowy Fundusz Zdrowia wprost mówi, że z resortu do szpitali no pieniądze płyną na programy profilaktyczne i najdroższe zabiegi, jak przeszczepy czy leczenie rzadkich chorób. Pieniędzy na nie teoretycznie ma być tyle samo, ale za część procedur zamiast ministerstwa zapłaci NFZ. I NFZ, który już w zeszłym roku, i to prezes funduszu, ale również minister zdrowia, minister Rostowski, no proszę zwrócić uwagę, że te informacje dotyczące sygnałów o no tam nie zbliżającym się kryzysie, tylko po prostu o potężnym załamaniu się finansowym, bo jeżeli takie państwa jak Niemcy, Francja czy inne kraje europejskie, duże potęgi, przygotowywały programy ratunkowe, programy naprawcze, prawda, wczesną jesienią, czy na jesieni, kiedy zaczęło się, pan minister finansów rozsyłał pisma, można było wnioskować już wówczas z tego i no, pytał, no każdy myślę, kto odrobinę myśli, a przecież my mówimy o ministrach rządu. no doskonale sobie zdawał sprawę, że po prostu nawet już informacje, już te dane, które były podawane, będą powodowały to, że pracodawcy no, wstrzymali czy podwyżki, czy wręcz zaczęły się negocjacje ze związkami w sprawie obniżenia płac, ale co więcej, no, rząd nie zrobił nic na jesieni, kiedy był czas. Bo przypominam, że w zeszłym roku to właściwie było powiedziane tak, że był pewien program, był przygotowany przez ustępujący rząd. Dobry, zły, można to różnie oceniać. Natomiast pieniądze były, Platforma zrezygnowała z uruchomienia tych środków, bo widocznie uważała, że prosperity w gospodarce będzie trwało wiecznie i od samego uśmiechania się i mówienia o cudach będzie nam się żyło lepiej. Tymczasem nastąpiło to, co czegoś należało spodziewać, należało podjąć działania jakby uzupełniające lukę, która pojawi się z tego 10 roku składka już. Tutaj nie mówi się o tym, że ta składka, która oczywiście powinna wzrosnąć, to będzie ta składka, która wzrośnie, to jest ta składka nieodpisywana od podatku, czyli ta, którą płacimy, jak to się mówi, żywcem, wyjmując z naszych kieszeni, nie mogąc jakby odpisać sobie tego, prawda, w rozliczeniu podatkowym. Więc to tak naprawdę, co jakby z czego skorzystaliśmy w tym roku przy okazji obniżenia podatków, w przyszłym roku będzie zniwelowane w dużym stopniu poprzez podniesienie składki, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest znowu działanie spóźnione i mogę tylko powiedzieć z satysfakcją, że teraz słucham większości tych, którzy z takim ogromnym zapałem i entuzjazmem mówili o przekształceniu szpitali w spółki. Co oni by teraz powiedzieli, kiedy przy takim finansowaniu, przy takich środkach musieliby się zbilansować i nie zadłużać się, bo spółce zadłużać się nie wolno i do czego to doprowadzi polskie szpitale i polskich pacjentów, bo cała ta sytuacja grozi poważnymi konsekwencjami. Myślę, że będziemy mieli z tym do czynienia, czekamy cały czas jeszcze na dane za zeszły rok, bo jeszcze jakby fundusz nie przedstawił nam danych, ale chcę powiedzieć tak, że w najbliższy poniedziałek spotykamy się tutaj w Warszawie, Solidarność Służby Zdrowia, będziemy rozmawiali o tych potencjalnych negatywnych skutkach dla służby zdrowia, dla pacjentów. Będziemy przedstawiali swoje tutaj diagnozę i pewne działania, które w naszej ocenie należy podjąć. Natomiast bardzo jesteśmy zaniepokojeni tym, że w sytuacji jakby bardzo biernie przygląda się resort, który odpowiada tak naprawdę za zabezpieczenie zgodnie z ustawą zasadniczą, z konstytucją, tego, abyśmy mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ja przypominam, że to jest jeszcze początek roku. To jest jeszcze początek roku, kiedy jeszcze nie są wyczerpane limity, ale też jest to sytuacja taka, że wiele szpitali ma albo zawarte kontrakty bardzo okresowo, na bardzo krótki czas. I tutaj również fundusz, albo niezawarnie podpisany w ogóle, i nawet fundusz wręcz zapowiada, że jeśli pieniędzy będzie mało, to być może te kontrakty, które są zawarte i tak już na bardzo zaniżonych stawkach. Ja przypomnę, że w tej sprawie jest również inicjatywa Rzecznika Praw Zwierzęcia. I co ciekawe, rząd, który zapowiadał pomoc w oddłużeniu, oczywiście nie za darmo, tylko za to, żeby się szpitale przekształcą w spółki, jakoś zagadkowo milczy o tych 2 700 000 000, które były, a może warto by było pomyśleć o tym, żeby te środki poprawiły bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.
I jeszcze może...
Jeśli nie są one wirtualne.
No tak, bo przyzwyczailiśmy się już w rządzie Donalda Tuska, wiele za tym uśmiechem się nie kryje. Dużo jest wirtualności, mało jest rzeczywistości. Dodajmy jeszcze do tego...
Ale ja ojcu powiem tak, że niektóre choroby to tak leczono. Na początku ja pamiętam, że byli tacy fachowcy ze wschodniej granicy, którzy liczeniem na przykład i taką oddziaływaniem przez ekran leczyli niektóre choroby, ale niestety wszystkich się nie da.
No niestety. Dodajmy jeszcze do tego, że z jednej strony przedwczoraj pan Jakub Schulz, wiceminister zdrowia, zapowiedział, że w tym półroczu ma zintensyfikować działalność ustawodawcza Ministerstwa Zdrowia. Między innymi mają powstać ustawy, mają zostać zgłoszone do laski marszałkowskiej o wyrobach medycznych, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, o zawodach pielęgniarki położnej, o samorządzie pielęgniarek i położnych, czy o niektórych zawodach medycznych i o informatyzacji. Ale z drugiej strony dowiadujemy się wczoraj, że niestety jeszcze nie dokonano odnowienia listy leków refundowanych, co rząd ma robić co 4 miesiące. Ostatnia taka aktualizacja była w lipcu. Czyli no, z jednej strony szumne zapowiedzi legislacyjne, a z drugiej strony w ogóle niemożliwość wywiązania się, czy nie wywiązywania się z tego, co już obowiązuje.
Znaczy, jakbym miała powiedzieć tak, to oczywiście większość działań tutaj tego resortu i tego rządu, to się pewnie składa, ale były realizowane. Może rzeczywiście czasami jest lepiej mówić nic niż robić, bo skutki potem są bardzo trudne do naprawiania i latami może trwać to naprawianie. Ja powiem szczerze, że rzeczywiście obserwujemy jakby w tej chwili kolejne propozycje ustaw, które się pojawiają. Właśnie dowiedziałam się też wczoraj, że będzie pierwsze czytanie zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z świadczeń publicznych. Próbuje się projekt ustawy podpisany przez pana Donalda Tuska, niekonsultowany z partnerami społecznymi, i ja przynajmniej solidarność takiego projektu nie otrzymała. Projekt, który zakłada oczywiście powrót do koszyka, do filozofii koszyka świadczeń gwarantowanych. Zobaczymy, bo tak jak mówię, ten projekt do nas nie wpłynął. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie w Komisji Zdrowia. No i co więcej, pojawiła się uchwała Rady Ministrów, która ma zachęcać, czy wręcz powiedziałabym stymulować samorządy do przekształcania szpitali w spółki. A więc to, co zawetował pan prezydent, to, czego Polacy nie chcieli, rząd w tej chwili proponuje zrealizować poprzez uchwałę Rady Ministrów. Muszę powiedzieć szczerze, że to bardzo nowatorskie w cudzysłowie działania i tylko się zastanawiam, który samorząd terytorialny w sytuacji obecnej, no to tak jakby powiedzieć, żebyśmy teraz, prawda, na żywca wchodzili do strefy euro, w sytuacji takiego kryzysu, takiego braku środków na leczenie, na niemyślenie, na poszukiwanie no, jakiejś rezerwy z zeszłego roku fundusz wykaże, ale powiem zupełnie uczciwie, jeśli tak jest, że fundusz chomikuje jakieś pieniądze i te pieniądze będą uruchomione, to fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest instytucją, która powinien przechowywać pieniądze z naszych składek, a nie, mówiąc krótko, tymi pieniędzmi operować.
No nie zarabiać na przechowywaniu naszych pieniędzy po prostu.
Jasne, tym bardziej, że szpitale w tym czasie się zadłużają. A medycyna jest nauką coraz bardziej skuteczną, coraz bardziej nowoczesną i będzie kosztowała. I powiem szczerze, że dzisiaj ze zdumieniem przeczytałam opinię pracodawców polskich, którzy mówią wprost, że zamiast podnosić składkę, lepiej, żeby pacjenci dopłacali do wizyt u lekarzy, bo to wtedy będzie stymulowało jakby, można powiedzieć, zasadność korzystania z usług zdrowotnych. A więc jeśli tak, to ja pytam, po co myśmy przez wiele lat mówili o profilaktyce, o wczesnym wykrywaniu chorób, o tym, żeby pacjent zgłaszał się do lekarza, jeśli go coś niepokoi, jeśli teraz poprzez wnoszenie jakichś drobnych opłat, o co zresztą postulowali również panowie doktorzy, mielibyśmy całą tą dobrą robotę cofnąć.
No cóż, oby najbliższe dni i miesiące przyniosły jednak rozstrzygnięcia, które wyjdą nam na zdrowie.
Ja myślę, że będziemy mieli tutaj w tej sprawie wielu sojuszników, bo ani dyrektorzy, ani samorządy lokalne, ani pacjenci nie pozwolą na to, żebyśmy w sytuacji, kiedy I tak, no jesteśmy krajem na dorobku, no ponosili skutki, no, no po prostu rzeczy, które są absolutnie karygodne, bo nie wolno igrać zdrowiem Polaków, nie wolno nie myśleć o tym, że jeśli jest kryzys finansowy, no trzeba podjąć działania, które zapewnią Polakom to najważniejsze ze wszystkich, bezpieczeństwo zdrowotne, bo jeśli będziemy zdrowi, będziemy pracować, to wtedy z naszych pieniędzy będą wpływały składki na leczenie innych.
Pani Przewodnicząca, dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dużo zdrowia, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, panią Marią Ochman. No i tak, drodzy Państwo, znów przenosimy się do Warszawy, gdzie jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, witam gorąco, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak, przed chwilą mówiliśmy o zdrowiu i tutaj na jednej ze stron Gazety Wyborczej czytam taki tytuł: Zbadają Wolniewicza. Czyżby pan profesor Bogusław Wolniewicz nie czuł się najlepiej, że trzeba go badać?
Nie, to raczej autorzy zasługują na głębokie przebadanie psychiatryczne i to wszystkim jeden autor, pan Jacek Holub, który atakuje Wolniewicza, oskarżając go o antysemityzm w oparciu o oskarżenia zgłoszone przez szefową Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii. Wszystko w te reakcje. To prawdziwy tuman mógłby oskarżyć profesora Wolniewicza o rzekomy antysemityzm. Słowa tuman używam w odniesieniu do tych wszystkich, którzy znają choćby jego głośne, tak proizraelskie wystąpienie parę tygodni temu na konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I nawet po tym śmieją oskarżyć go o antysemityzm. Przypomnę, że profesor Wolniewicz na wstępie swego wystąpienia o manipulacjach propagandy ponad 5 minut poświęcił żarliwej obronie Izraela i krytyce Hamasu. Przedstawiał nawet Izrael jako najdalej wysunięty punkt cywilizacji europejskiej, który należy bronić przeciwko wszelkim fanatyzmom, ale być może szefowa Otwartej Rzeczpospolitej i pan Holub nie słyszeli w ogóle o tym wystąpieniu profesora Wolniewicza, jakże jednoznacznym i wymownym. A właśnie Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, które występuje teraz z oskarżeniami do prokuratury przeciwko profesorowi Wolniewiczowi, jednemu z największych, jeśli nie największemu polskiemu filozofowi. To jest to stowarzyszenie, które samo jest swego rodzaju ucieleśnieniem najgorszego fanatyzmu, czego tak nie lubi profesor Wolniewicz. Tyle, że fanatyzmu żydowskiego, atakującego polskie tradycje, patriotyzm i Kościół jako rzekomy antysemityzm i nacjonalizm. Sztandarowym wręcz i wielce bełkotliwym zarazem produktem tego fanatyzmu Otwartej Rzeczpospolitej była książka dwóch bardziej znanych przedstawicieli tego stowarzyszenia, Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Ta wydana w 2003 roku w oparciu o pseudobadania sfinansowane za holenderskie srebrniki przez ambasadę Królestwa Niderlandów książka stała się już prawdziwym symbolem głupoty oskarżeń o rzekomy antysemityzm i ksenofobię. W ogromniastej 537-stronicowej książce znalazły się bzdurne, wyssane palców autorów oskarżenia o rzekomy antysemityzm i ksenofobię przeciwko bardzo wielu wybitnym postaciom polskiego życia publicznego, w tym wielu cenionych postaci Kościoła. I tu może zaskoczę ojca Jacka, jeśli nie zna tamtej płaszczfilandzkiej książczyny. Otóż ofiarą głupawych oskarżeń pana Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny Tuli o antysemityzm i ksenofobię padli między innymi tacy duchowni, już świeckich nie wyliczam, jak prymas Glemb, arcybiskup Michalik, arcybiskup Majdański, ksiądz biskup Lepa, ksiądz biskup Stefanek, ksiądz biskup Frąckiewicz, ksiądz Bartnik, ksiądz Bajda, ksiądz Walerian Słomka, ojciec Krąpiec, ksiądz Orłowski, ksiądz profesor Chrostowski, ksiądz prałat Peszkowski, ksiądz Bejger i tak dalej, i tak dalej. Ale książka wywołała niespodziewany dla autorów tego paszkwilu wybuchy śmiechu, skompromitowała wręcz metody tropienia rzekomego antysemityzmu i ksenofobii i nikt nie traktuje jej poważnie. No ale była szczytowym swego rodzaju osiągnięciem ludzi otwartej Rzeczpospolitej. A teraz przechodzę do zarzutów przeciwko profesorowi Wolniewiczowi, wysuniętym szczegółowo w dzisiejszej edycji Toruńskiej Gazety Wyborczej przez wspomnianego Jacka Hołuba. Radzę się im przyjrzeć, co w nich jest. Oskarża się tam profesora Wolniewicza o rzekome nawoływanie do nienawiści rasowej. No to straszne oskarżenie. Na czym więc to miało polegać? Według Hołuba takim nawoływaniem do nienawiści rasowej miał być wrzędnej literacko. To co tu mamy? To już nie wolno nawet wyrażać swych opinii o wartości dzieła literackiego. Bardzo mocno przypomina mi to z lat 20. zeszłego wieku krytyki o rzekomy antysemityzm, jakim obrzucano słynnego pisarza pochodzenia żydowskiego Antoniego Słonimskiego, bo ośmielił się skrytykować jako nie mające większej wartości obrazy jakiegoś malarza przypadkiem pochodzenia żydowskiego. No proszę państwa, to już są brednie po prostu. I wreszcie krytyka o nienawiść rasową wobec Wolniewicza za to, że skrytykował prezydenta Kaczyńskiego za to, że ostentacyjnie wprowadził w Polsce świętowanie żydowskiego święta Chanuki. To ma być nienawiść rasowa. Ja przepraszam, ja też na przykład mam wątpliwości, dlaczego w kraju, który jest ogromnej części katolicki, mamy promować dodatkowo inne święta, ale jeśli, to przepraszam, dlaczego akurat Chanuki, kiedy Żydów według niektórych twierdzeń samych osób z mniejszości żydowskiej, to jest tylko 5 czy 10 tysięcy, to dlaczego najpierw nie zacząć od prawosławia czy protestantyzmu i pokazania świąt prawosławnych, mocniejszego akurat wtedy, kiedy u nich przypadają na inny okres niż nasze święta, właśnie odpowiedniego ich nagłośnienia, dlaczego akurat Chanuki przed świętami i innych religii. W każdym razie ja nie widzę w tym żadnej nienawiści rasowej. Oskarżają panowie, czy panie, przepraszam, z Otwartej Rzeczpospolitej, pan Hołub, że redemptorysta nie interweniował. A dlaczego miał interweniować wobec wypowiedzi wyrażającej własne, subiektywne sądy? Co profesor Wolniewicz podkreślił, podając adres domowy, na który można posyłać sprzeciwy, dodam, że jaką dodałem swój dodatkowy komentarz, że z mojej strony to uważam, że problemem w Polsce jest przede wszystkim nie to, że nagłaśnia się różne osoby z kręgów żydowskich, ale raczej to, że nagłaśnia się nie te, które powinno się nagłaśniać w Polsce. Bo często nagłaśnia się w Polsce antypolaków, takich jak Gross, co tylko szkodzi wzajemnemu zbliżeniu między Polakami a Żydami, a nie nagłaśnia się prawdziwych przyjaciół Polski, Polaków pochodzenia żydowskiego, zasłużonych dla Polski, czy polskich patriotów, jak Dora Katznelson, słynny Jankiel Spódnicy, jak Stanisław Aronson, porucznik AK z Izraela, który powinien dostać do najwyższych odznaczeń polskich, który tak pięknie bronił Polaków przeciwko kłamstwom Gazety Wyborczej o rzekomym mordowaniu Żydów przez powstańców warszawskich, czy na przykład takie osoby jak profesor Ludwik Hirschfeld, znakomity polski patriota żydowskiego pochodzenia. A oni są bardzo często przemilczeni. Do tego jeszcze wrócę. A teraz przypomnę inne wyczyny Otwartej Rzeczpospolitej, bo ona w swoich oskarżeniach to już dokonuje wyczynów dosłownie przekraczających granice ludzkiej wyobraźni. A więc na przykład w 2005 roku, w czerwcu, Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej zaatakował program Jana Pospieszalskiego Warto Rozmawiać za krytykę Parady Równości w Warszawie. Pospieszalski oczernia autorytety, tak głosiło oświadczenie. A jednym z tych autorytetów niesamowitych był ksiądz Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, w którym sporo pisałem w książeczce Obłudnik Powszechny. Innym razem, w 2006 roku, Otwarta Rzeczpospolita wystąpiła ze skargą o rzekomy antysemityzm przeciwko felietonowi Stanisława Michalkiewicza. Nie mają panowie co robić i bawią się. Ale kto jest w tej Rzeczpospolitej? Co to Otwartej Rzeczpospolitej? Co to za grono? Otóż niedawno czytałem na internecie tekst wrocławianina Marka Wojciechowskiego, szeroko perorujący m.in. o ciasnych umysłach z Otwartej Rzeczpospolitej. Wrocławianin przypomniał tekst profesor Hanny Zięba z miesięcznika Karta numer 391. Profesor Hanziemnie przewodniczącym Otwartej Rzeczpospolitej, gdy wszli w pochodzie pierwszomajowym, wykrzykiwali ZMP, ZMP, ZMP i podnosili zaciśnięte pięści. Ich symbolem był dla mnie Jerzy Jedlicki. Tak, nawet słynny satyryk Szpotański wspominał, jak ubolewał brat tego Jerzego Jedlickiego, zdroworozsądkowy, nie lubiący tego fanatyzmu zetempowskiego, Witold Jedlicki, co ma zapiekło w domu ze względu na takie zachowanie brata, no i matki też odpowiednio fanatycznie nastrojonej. Witolda Jedlickiego polecam z tekstem Chamy i Żydy w kulturze.